On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią w ramach naszego cyklu On wspomoże swoje wierne sługi po wakacyjnej przerwie. Jak co roku będziemy pochylać się nad historią Kościoła, a w tym i historią ludzi świętych. Tych świętych, którzy są już kanonizowani, ogłoszonymi, błogosławionymi lub właśnie świętymi, lub takimi, którzy dopiero na ołtarze mają wstąpić, których proces beatyfikacyjny jest w trakcie i którzy noszą tytuł czcigodnych sług Bożych. Jak Państwo wiecie, ja już kilka razy o takich osobach opowiadałem. Niektórzy zostali błogosławionymi, tak Carlo Acutis, który jest już w tym momencie osobą popularną w Polsce. Zająłem się nim jeszcze zanim tą popularność zyskał. Niektórzy muszą jeszcze czekać, tak jak Dorothy Day, o której Państwu też już opowiadałem kilka lat temu. Natomiast dzisiaj chciałbym opowiedzieć o osobie, proces beatyfikacyjny trwa już lata, nie wiadomo jak on się skończy. Natomiast życiorys jest tak interesujący, tak ciekawy, że warto poświęcić sobie chwilkę, żeby o tej osobie posłuchać, zwłaszcza, że jest to sługa Boży Kościoła Irlandzkiego, więc pewnie nie jest znany właśnie w Polsce szerzej, a jest to osoba rzeczywiście bardzo interesująca. Mam na myśli Mateusza Talbota, czyli po irlandzku Matthew Talbot, człowieka, który urodził się w Dublinie w 1856 roku jako drugie dziecko Charlesa i Elizabeth Talbotów. To jest czas, czyli druga połowa XIX wieku, bardzo trudny dla Irlandczyków. Irlandia jest pod okupacją angielską i wtedy można rzeczywiście używać tego słowa okupacja. Irlandczycy w swoim państwie czują się prześladowani. Po pierwsze mamy władzę z innego państwa, czyli właśnie Anglików, a po drugie jest też pewna różnica kulturowa między tymi dwoma narodami. Irlandczycy są katolikami, a Anglicy anglikanami i te różnice religijne też są mocne, też pokazują pewną przepaść między tymi, którzy rządzą i tymi, którzy są rządzeni. Mateusz urodził się jako drugie dziecko w tym małżeństwie, ale był ostatecznie jednym z 12 dzieci Charlesa i Elizabeth. Pochodził z rodziny wielodzietnej. Jego ojciec, czyli Charles, był człowiekiem pracowitym, który pracował w porcie, tak jak jego dziadek, czy dziadek Mateusza i pradziadek Mateusza, w związku z tym można powiedzieć, że była to taka praca tradycyjna w tej rodzinie. I rzeczywiście był człowiekiem bardzo zaangażowanym w pracę, bo walczył o to, żeby utrzymać swoją rodzinę. Proszę pamiętać, że druga połowa XIX wieku w Irlandii to są czasy bardzo trudne. Dopiero co zakończył się wielki pomór ziemniaków i wielki głód w Irlandii. Oczywiście Mateusz tego nie pamięta, ale jego rodzice jak najbardziej. Umarło prawie 1,5 miliona ludzi z głodu. Po prostu nie było co jeść. Były to czasy straszne. Dopiero co zakończyła się też wielka wojna, czyli wojna krymska, w którą Anglicy się zaangażowali i do Irlandii wracają ci, którzy na tej wojnie byli. Nie wracają zawsze zadowoleni. Czasem są ranni, czasami będą musieli nosić konsekwencje tej wojny do końca życia. Chcą pracy, chcą żyć godnie. Natomiast tutaj w Irlandii panuje dość duże bezrobocie. Jest pewien problem z wyzyskiem pracowników i to są czasy bardzo trudne. Niestety tata Mateusza, ponieważ pracuje w porcie, tam między innymi zajmuje się, jakby to być, ochroną ładunków whisky, podpija sobie, a potem coraz częściej pije i wpada w alkoholizm. Mimo, że był katolikiem, mimo, że był człowiekiem wierzącym, mimo, że modlił się na różańcu i tak dalej, no niestety tą chorobę złapał, tak? I zaczął przypijać większość pensji i jak na początku ich małżeństwa można powiedzieć, że Charles był człowiekiem zaradnym, pomocnym dla swojej żony w prowadzeniu domu, tak? Im dalej w las, tym więcej drzew, jak mówią, i staje się z nim coraz gorzej. Staje się człowiekiem, który stosuje w domu przemoc, który przypija większość pensji, który jest człowiekiem bardzo awanturującym się. No taki przykład, przez 20 lat życia Mateusza, przez pierwsze 20 lat życia Mateusza, rodzina Talbotów zmieniała mieszkanie 11 razy ze względu na skargi sąsiadów. Można więc powiedzieć wprost, była to rodzina bardzo głośna, bardzo awanturująca się, no bardzo niebezpieczna można powiedzieć, ponieważ Charles, a także jego synowie, bo po kolei kolejni synowie zaczynali pić, byli tymi, którzy rozrabiali, tak, na dzielnicy. Najstarszy brat Mateusza nigdy nie pił, był abstynentem całe życie, natomiast Mateusz po odbyciu dwóch dwóch lat szkoły, gdzie nauczył się raptem czytać, pisać i trochę liczyć. Poszedł do pracy. W wieku 12 lat pracował jako goniec w dublińskim składzie win. Niestety ta praca, zamiast mu pomóc, ponieważ na początku był dumny, że dokłada się do budżetu domowego, dumny, że pomaga matce, sprawiła, że uzależnił się od alkoholu. Powody były dwa. Pierwszy powód to był taki, i to był najważniejszy chyba powód, że ówcześni pracodawcy część pensji płaciła swoim pracownikom w bonach, które można było zrealizować tylko i wyłącznie w sklepie, czy też w zakładzie, który prowadzili. Mówiąc krótko, właściciel składu win, właściciel winiarni dawał swoim pracownikom bony na wino i część pensji mogła być zamieniona tylko na wino. I Mateusz rzeczywiście zamieniał te bony na wino i zaczął pić to wino właśnie, a potem też piwo, które radowało jego duszę. Był człowiekiem, który zorientował się bardzo szybko, że będąc pijany jest człowiekiem zadowolonym. Jak był trzeźwy, no to musiał się mierzyć z tą biedą, także z alkoholizmem swojego ojca. Dlatego też wolał uciekać w alkohol. Mówimy o 12-letnim chłopcu, proszę Państwa, a nie o jakimś starym facecie. Mateusz się upija coraz częściej, przypija większość pensji. Jego ojciec, który też jest alkoholikiem, nie godzi się na to, żeby jego syn zmarnował swoje życie i postanawia zabrać go z tej pracy. Znajduje mu drugą pracę w porcie właśnie. Natomiast niestety według tych, którzy badają żywot Mateusza, sprawiło to tylko, że wino i piwo zamienił na whisky. No i przepijał wszystko. Przepijał to, co zarabiał, pożyczał, sprzedawał na przykład ciuchy swoje, jeżeli nie miał na alkohol, a raz nawet zdarzyło mu się, że wraz z kolegami zauważył takiego ślepego grajka, który zajmował się żebractwem, ale grał na skrzypcach i to był jego sposób na życie. W związku z tym Mateusz postanowił mu te skrzypce ukraść, zastawił je i za te pieniądze pił ze swoimi przyjaciółmi. Oczywiście jest to życiorys, który na razie nie jawi nam się jako życiorys osoby, która może być święta, która może być błogosławiona. Bardzo ważny w życiu Mateusza, nawet tego młodego Mateusza, był etos pracy. To zaskakujące, ale mimo, że był alkoholikiem, mimo, że codziennie był pijany, zawsze w nocy trzeźwiał, mył się, ubierał w czyste ciuchy, jeżeli matka mu przygotowała i szedł do pracy i nigdy się w tej pracy nie spóźniał. To jest dość ciekawe, ponieważ ten etos pracy zaciągnął od swojego ojca, który również mimo wielkiego uzależnienia alkoholowego był człowiekiem bardzo pracowitym. I w ten sposób mija Mateuszowi życie aż do 28 roku. Proszę Państwa, zaczął pić, gdy miał 12. Zaczyna się coś zmieniać u niego w wieku 28 lat. Miał pewien taki wstrząs psychiczny, można powiedzieć, ponieważ stracił pracę, ale nie ze względu na swoje jakieś zmarnowane godziny pracy, czy też za to, że nie był pracowity. Nie, po prostu stracił pracę, ponieważ pracodawca musiał kilku pracowników zwolnić i zwolnił m.in. niego. No i nie miał pieniędzy. No i poszedł pod knajpę i czekał, aż jego przyjaciele, którym wcześniej przecież często stawiał kolejki, zaproszą go do stolika. Co się okazało? Ci przyjaciele od kieliszka, gdy dowiedzieli się, że Mateusz jest już bezrobotny i nie ma za co pić, nie tylko nie podali mu pomocnej dłoni, nie tylko nie pocieszyli go, ale także zaczęli go wyśmiewać i odrzucili. I był przerażony tym, że ci koledzy, z którymi spędził tak dużo czasu i przepił tyle pieniędzy, nagle postanowili go odrzucić. To był pewien wstrząs. I proszę Państwa, Irlandczycy przypominają trochę Polaków. I tutaj wchodzi pewne słowo, które może w tym życiorysie być niezauważalne. To jest honor. Oczywiście honor może być dobrze i źle zrozumiany. Honor może być strasznie źle zrozumiany i być powodem wielu grzechów. Dla Mateusza do tej pory honorem było upić się z kolegami i wydać te pieniądze na kolegów i na alkohol, zamiast przynieść je do domu. To było jego poczucie honoru. Natomiast nagle w tym momencie poczuł się, że ktoś mu strzelił w twarz. Poczuł się, że jego honor został urażony, że zainwestował w coś, co nie przyniosło mu życia, co nagle sprawiło, że jest odrzucony i wyśmiany. I wrócił do domu, matka była zdziwiona, bo pierwszy raz w życiu od 12 roku życia wrócił do domu trzeźwy. Wrócił do domu i powiedział swojej matce, że nie chce już pić, że ma dość. Nagle jakby powiedzieć, jedna chwila sprawiła, jedno odrzucenie, jedno wyzwisko, śmiech, sprawiła, że Mateusz postanowił zmienić swoje życie. Poszedł do kościoła pierwszy raz od wielu lat i postanowił wyspowiadać się. A potem stwierdził honorowo, że przestaje pić. Ksiądz, który go wtedy spowiadał, powiedział: słuchaj chłopie, jeżeli ty piłeś tyle lat, to może nie róbmy wielkich rzeczy. To może złóż przyrzeczenie jakieś krótkie, na przykład na 3 miesiące. I tak Mateusz postanowił zrobić. Stwierdził, że jest to logiczne i złożył słowo honoru przed ołtarzem, że przez 3 miesiące nie będzie brał alkoholu do ust. Pierwszego dnia było wszystko w porządku. Drugiego dnia zorientował się, że no jest w głębokiej ciemności, że nie jest w stanie dotrzymać tej obietnicy, że sam z siebie wszystko zniszczy. Jego organizm, proszę Państwa, mam tutaj organizm wieloletniego alkoholika, domaga się alkoholu, zaczął mieć różnego rodzaju też problemy z rękami, wiadomo jak to wygląda. Jego psychika domaga się alkoholu. I on wtedy podejmuje decyzję bardzo ważną. Obiecałem 3 miesiące być trzeźwy, w związku z tym za 3 miesiące się upiję, bo to powiedział matce od razu, za 3 miesiące się upiję. Natomiast w tej chwili muszę coś zrobić, żeby tą obietnicę dotrzymać. Muszę znaleźć jakieś narzędzie, żeby to się udało. Sam sobie nie poradzę, dlatego postanowił szukać pomocy u Boga i zaczął codziennie chodzić między innymi na mszę świętą i zmawiać ten różaniec. Na początku przede wszystkim różaniec, ale potem te modlitwy się będą mnożyły, czyli iść do Boga, iść do Maryi. I pierwsze te jego doświadczenia, modlitwy są fatalne. Znaczy, jeżeli weźmiemy sobie jakiekolwiek życiorysy Mateusza, to on doświadcza takich kuszeń. Wręcz gdy idzie przed krzyż i szuka w swojej pamięci, w swojej duszy jakiegoś słowa Bożego, które mogłoby go pocieszyć, słyszy tylko jedno. Krzyk Jezusa na krzyżu: pragnę, bo on też pragnął, tylko on pragnął alkoholu. I to była jedyna rzecz, którą słyszał. Można powiedzieć, nie wiadomo, Duch Święty mu to podpowiadał, czy demon mu to podpowiadał, tak, wyśmiewał go w ten sposób, nie wiadomo. I to była jedyna rzecz, którą słyszał. I gdy leżał tam w posadzce krzyżem, myślał tylko o tym, że on też pragnie i musi w końcu się napić. I to był ten moment, w którym on postanowił walczyć. I walczył poprzez codzienną mszę świętą, ale także poprzez bardzo długie przebywanie w kościele. I tutaj niezwykle ważny moment, to jest ten moment, który chciałbym powiedzieć, że on był w tym momencie kawalerem i kawalerem został do końca życia, o czym jeszcze będę mówił, ale jest to bardzo ważne, ponieważ jeżeli byłby na przykład mężem i ojcem, nie byłby w stanie podjąć takiej walki duchowej, nie byłby w stanie na przykład 6 godzin po pracy, a pracował 8, a czasami 10 godzin dziennie, proszę zwrócić uwagę, jaki mamy czas, zaraz nam się doba kończy, to on postanowił 6 godzin na przykład siedzieć w kościele i się modlić i walczyć na modlitwie. No, gdyby miał jakieś inne obowiązki domowe, pewnie nie byłby w stanie tego zrobić. Gdy nawrócił się na całego. Po 3 miesiącach trzeźwości, gdy chciał się upić, postanowił, że przedłuży sobie tą przysięgę na kolejne 5 roku, a potem już na całe życie. Jednakże to nie było tak, że przestał pić i tyle. Cały czas musiał pilnować swojego życia. Sam doszedł do wniosków, które dzisiaj są często przedstawiane ludziom na terapiach anonimowych alkoholików, czy po prostu na terapiach alkoholików. Musisz zmienić swoje przyzwyczajenia, musisz zmienić swoje towarzystwo, musisz zmienić swoje zwyczaje. Te wszystkie rzeczy, które prowadziły cię wcześniej do alkoholu. On na przykład się zorientował, że musi zmienić drogę do domu, bo kiedy któregoś dnia wracał do domu tą samą drogą co zwykle, to zobaczył tą knajpę, do której wchodził i nawet raz wszedł, tylko się zorientował, że nikogo nie zna, że wszyscy się zmienili i wyszedł i cieszył się i modlił się tą modlitwą: Boże, nie pozwól mi zniszczyć tego, co mi dałeś, ponieważ zdawał sobie sprawę, że absolutnie nie on jest twórcą swojego nowego stylu życia, tylko Bóg. Dlatego w ten sposób się modlił. I jako człowiek niewykształcony, no bo co to są 2 lata szkoły, był człowiekiem niezwykle czytanym. Dzięki swojemu spowiednikowi, to był James Walsh, a potem Michael Heiss, mamy te nazwiska, wiemy, kto go spowiadał, sięgnął do książek religijnych i to nie byle jakich książek religijnych. Czytał o prawdziwym nabożeństwie Najświętszej Marii Panny, czy czytał wyznania świętego Augustyna, czytał encykliki papieskie, które wtedy wychodziły, był na bieżąco z takimi rzeczami. Czytał świętych i błogosławionych, których Kościół dawał jako przykład. I te wszystkie życiorysy znał, na przykład bardzo lubił świętego Franciszka Salezego i postanowił te rady zaimplementować w swoje życie, nie tylko czytać, ale także działać. Między innymi zachwycił się irlandzkimi mnichami wczesno-średniowiecznymi, tak? 7-8 wiek i czytał o tym, jak oni żyli. Postanowił żyć tak samo, między innymi w swoim pokoju spał na desce, a drugi kawałek drewna służył mu jako podparcie pod głowę. Nie spał na poduszce, nie spał na materacu. Spał przytulając małą figurkę Matki Boskiej. To się dzisiaj wydaje idiotyczne, a wręcz można powiedzieć śmieszne. Jednakże była taka mentalność właśnie tych irlandzkich mnichów, żeby w ten sposób robić. Dlatego on postanowił po prostu to w ten sposób robić. Ponieważ stwierdził, że może ktoś jest mądrzejszy od niego. Że może on nie będzie sam wymyślał nowych, wspaniałych rzeczy, tylko skorzysta z tego, skorzysta ze skarbu, którym jest Kościół. To, co Państwu często mówię, czym jest Kościół? To jest wielowiekowa tradycja, to są święci, którzy byli przed nami, to są ojcowie, którzy byli przed nami, to są wszyscy ci, którzy wcześniej poszli do nieba i można korzystać z ich doświadczenia. Nie trzeba wymyślać koła na nowo. I on postanowił to robić. Przy czym było to dość śmieszne, ponieważ między innymi korzystał z pobożności eucharystycznej, która była w VII-VIII wieku i dlatego część kapłanów patrzyła na niego dość krzywo. Między innymi na przykład klęczał przez całą mszę świętą aż do ofiarowania, czyli wszystkie te początkowe momenty mszy świętej, w tym czytania. I jeden ksiądz mu po prostu zwrócił uwagę, że tak się nie robi. A on stwierdził, że no, może się tak nie robi, ale czytał kiedyś u świętych irlandzkich, że oni tak robili, więc dlaczego miałby tego nie robić? Koniec rozmowy, tak? Codziennie rano przed pracą chodził na mszę świętą. W momencie, w którym ta msza święta zmieniła swoją godzinę z wcześniejszą na późniejszą, zorientował się, że nie będzie w stanie pracować, a pracował jako robotnik budowlany. Dlatego postanowił zmienić pracę, aby tylko być na mszy. I wtedy zaczął pracować w firmie, która zajmowała się sprzedażą, po prostu można powiedzieć obrotem drewna. Na początku pracował w porcie, rozładowywał i załadowywał statki, bo mówimy cały czas o pracy fizycznej, a potem pracował w magazynie. Między innymi miał też swój taki magazyn, gdzie był telefon i w czasie przerw zamiast odpoczywać się modlił i koledzy śmiali się, że to jest jego biuro, że to jest biuro Mateusza Talbota, to była taka szopa, w której był telefon, jak pracownicy coś potrzebowali, to mogli zadzwonić, a on tam po prostu spędzał czas i się modlił. Miał bardzo duży wpływ na swoich towarzyszy w pracy. Dlaczego? Po pierwsze mamy czas, gdy ludzie pracują ze sobą po 10 godzin dziennie, czasami po 8. To jest bardzo długo. Po drugie, praca była niezwykle trudna fizycznie, dlatego też często ci pracownicy odpoczywali, a czasami odpoczywali za plecami swoich pracodawców, no bo ta praca, umówmy się szczerze, to był wyzysk. W tym czasie Mateusz z nimi rozmawiał. Według tych, którzy opracowują jego życiorys, nigdy nie zaczynał rozmów sam. I to było dość interesujące. On nigdy nikomu nie narzucał się ze swoim światopoglądem. Natomiast jeżeli ktoś zadawał mu pytanie, czemu się tak zachowujesz, czemu na przykład nie bluźnisz, albo czemu się denerwujesz, kiedy opowiadamy sprośne żarty, albo czemu mówisz prawdę, no to wtedy zaczynał mówić swoje świadectwo. W związku z tym ewangelizował w ten sposób. Z tym mówieniem prawdy to jest w ogóle ciekawa historia, ponieważ był człowiekiem, tak jak mówiłem wcześniej, zawsze pracowitym, zawsze przychodził jako pierwszy do pracy, zawsze jako ostatni wychodził, dlatego pracodawcy go cenili, mimo że był pracownikiem fizycznym. I zdarzyła się taka jedna historia, że jeden z pracowników no, trochę się migał od roboty i szef chciał sprawdzić, czy pracuje, dlatego zawołał Mateusza, żeby go spytał, czy on jest pracowity, czy powinien go zwolnić. I Mateusz wtedy skłamał, powiedział, że on pracuje dużo. A dlaczego skłamał? Powiedział, że jeżeli nie skłamie, to ten człowiek stracił pracę, straci swoje źródło życia. Dlatego skłamał pracodawcy. Ale potem powiedział temu facetowi prosto w twarz, to był ostatni raz, jeżeli ty się nie zmienisz, to nigdy więcej nie skłamie dla ciebie. I to było coś, co mu pomogło, temu człowiekowi, żeby zmienić swój styl życia. Cały czas mówimy o pracy niesprawiedliwej, cały czas mówimy o pracy w wyzysku. I proszę pamiętać, że to są czasy, początek XX wieku, gdy w Irlandii dochodzi do wielu strajków, do właśnie pracowników. Mateusz nigdy nie chce brać udziału w tych strajkach. Dlaczego nie chce brać udziału w tych strajkach? Nie dlatego, że uważa, że ci pracownicy, jakby to powiedzieć, nie powinni strajkować. Wręcz przeciwnie. On uważa, bo przemyślał to i przemodlił, że w sprawach pracowniczych najważniejsze jest stwierdzenie Jezusa, wart jest robotnik swojej zapłaty. I to jest coś ważnego. A Kościół katolicki, a Mateusz bardzo często mówił o tym, że należy słuchać w sprawach polityki Kościoła katolickiego, Kościół katolicki głosi tą teorię, że jednym z grzechów, wołającym pomstę do nieba, jest niepłacenie pracownikom. Dlatego też niepłacenie pracownikom, nie w ogóle, ale tego, co naprawdę wypracowali, tak? Czyli godnej pensji. Dlatego, gdy zaczynają się strajki, Mateusz mówi, będę się za was modlił. I wiemy, jak my to robimy często. Będę się za ciebie modlił, czyli może wieczorem przy pacierzu przypomnę sobie i coś tam Panu Bogu powiem o tobie. Mateusz jednak wziął to bardzo poważnie i modlił się na przykład 8 godzin non-stop w kościele albo potem w domu. za swoich przyjaciół, za robotników, z którymi pracował. A on zarabiał mniej więcej 2 funty miesięcznie. Wtedy były takie stawki, czyli tak funt na 2 tygodnie, oni dostawali tygodniówki. I Mateusz większość tych pieniędzy nie przeznaczał na siebie. Część oczywiście przeznaczał na swoje życie, przeznaczał na pomoc mamie, bo z nią mieszkał. Natomiast większość pieniędzy wysyłał na misję, przede wszystkim tutaj chodzi o misję w Chinach, oraz na pomoc swoim kolegom. Jeżeli widział, że jakiś kolega pracuje tyle co on, ale zarabia mało, ma na przykład 9 dzieci albo 10 i sobie nie radzi, to dodawał mu część pensji. I można powiedzieć, no nie robił tego tak, żeby lewa ręka nie wiedziała, co robi prawa i koledzy o tym wiedzieli. Ale to nie były takie czasy, w których można było komuś anonimowo wysłać coś na konto, tak? Albo wrzucić do skrzynki. To były trochę inne czasy. On im po prostu pomagał. Nie chciał za to wdzięczności, nie chciał za to rozgłosu, ale kumple mówili między sobą, wiesz, Mateusz to jest ten, który pomaga innym. I w momencie, w którym doszło do pewnego strajku, to był rok 1913-14, koledzy Mateusza zastrajkowali. Mateusz nie chciał strajkować, modlił się za nich. Natomiast gdy przyjechała policja, postanowili wszystkich pracowników wziąć do więzienia i w tym Mateusza, który po prostu był w pracy, pracował, ale za to, że nie strajkował, został wzięty do więzienia wraz z strajkującymi. No i po tygodniu oni wrócili do roboty i w ramach tych takich, bym powiedział, ustaleń między pracownikami a pracodawcami, pracodawca zgodził się, że za ten czas tego tygodnia wypłaci im pensję. To był taki ukłon w ich stronę, żeby wrócili do pracy. I Mateusz na przykład nie chciał tej pensji przyjąć. Twierdził, że skoro tydzień nie pracował, to mu się nie należy. I skończyło się z tym, że koledzy go prawie pobili, żeby te pieniądze przyjął. I Mateusz je przyjął, po czym je rozdał między swoich kolegów, zwłaszcza tych, którzy mieli wiele dzieci. Taki był właśnie Mateusz. Oprócz tego był mistykiem, to znaczy często opowiadał swojej siostrze, miał z jedną siostrą bardzo dobrą relację. To była siostra, która mu między innymi też właśnie zapewniała lektury religijne, która mu przynosiła książki, z którymi rozmawiał choć troszeczkę o tym, co przeżywa. Na przykład mówił, że rozmawia z Matką Boską w nocy. Matka Boska, Jezus, święci, święty Józef przede wszystkim, ale także inni święci, byli dla niego żywymi osobami. Powoli stawali się dla niego jego przyjaciółmi, o których opowiadał jak o żywych osobach. Zwłaszcza na to zwracają uwagę ci kapłani, którzy go znali, i zakonnicy, którzy go znali, których często na przykład pobudzał do takiej rywalizacji, mówił im wprost, bo na przykład czekał przed kościołem o godzinie 6 rano, gdy jeszcze kościół był zamknięty, przychodził jakiś zakonnik, otwierał kościół, a Mateusz pytał, mówiłeś już różaniec? Jeżeli nie mówisz jeszcze różańca, to chodź, pomodlimy się razem, zmódlmy różaniec. I jakby powiedzieć, angażował nawet tych, którzy z założenia powinni się dużo modlić, żeby modlili się więcej. W swoim życiu wstąpił m.in. do trzeciego zakonu świętego Franciszka, gdzie przyjął imię Józef Franciszek. To było jego imię zakonne. Tam też ciekawa historia jest z tym trzecim zakonem, no ponieważ oni się spotykali, modlili się razem. W związku też z czym Mateusz miał tylko jeden garnitur. Nie miał ciuchów od święta i do pracy. Miał jeden garnitur, w którym chodził ciągle i mimo, że dbało o to, żeby był czysty, on między innymi pracował w takim środowisku, w którym się dość mocno brudził, dlatego też codziennie się szorował, zanim szedł do kościoła. Zajmowało mu to trochę czasu, żeby się, jakby to powiedzieć, wyczyścić. No to ten garnitur no, już nie był pierwszej świeżości i ci jego współbracia z tego trzeciego zakonu zwrócili uwagę zakonnikowi, który ich prowadził, formował, żeby poprosił Mateusza, żeby sobie kupił nowy garnitur. Oni nawet byli w stanie mu na to dać pieniądze. Natomiast Mateusz powiedział, że nie, że on przysiągł Jezusowi po tym swoim nawróceniu, że będzie korzystał tylko z rzeczy, które są mu potrzebne, a 2 garnitury nie są człowiekowi potrzebne. I on ma czyste serce w tej chwili i to jest jego garnitur, gdy idzie na mszę, a nie świeży, wspaniały ciuch. Oczywiście będzie dbał o to, żeby być czysty i nie śmierdzieć, ale nie potrzebuje czegoś więcej. Starał się oddawać pieniądze wszystkim ludziom, których wcześniej pożyczył, wszystkim ludziom, których skrzywdził. I niestety, mimo że przeszedł cały Dublin, wszystkie przytułki dla bezdomnych i tak dalej, nie znalazł tego grajka, któremu ukradł skrzypce. Dlatego w pewnym momencie podjął decyzję, dał na mszę, na kilka mszy w jego intencji stwierdził, że oddaje to Bogu. On już nie jest w stanie oddać tego długu. Możliwe, że ten człowiek nie żyje. Dlatego będzie się modlił za jego duszę i tyle. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że jest to człowiek, który modli się bardzo dużo, który rzeczywiście po swoim nawróceniu oddaje się całkowicie Bogu i to jest związane właśnie z tym, że jest kawalerem. I miał taki epizod w swoim życiu, że pracował jeszcze jako robotnik budowlany, pracował przy budowie jakiejś takiej szopy dla pastora anglikańskiego i tam dla tego pastora pracowała też katolicka
kucharka, która no, dostrzegła Mateusza, stwierdziła, że jest całkiem fajny, ładny, mówi pięknie o Bogu, modlili się kilka razy nawet, dlatego postanowiła się mu oświadczyć, co jest w ogóle dość śmieszne, bo to ona wyszła z tą propozycją, że szuka męża, proszę zwrócić uwagę, jak to kiedyś zupełnie inaczej było, nie? Dzisiaj szukamy wielkich miłości, uniesień, zachwytów, młodzież ma kupę czasu, a oni tak, ona szuka męża, katolika, który byłby dobrym ojcem. Ona oczywiście nie wiedziała o jego przeszłości alkoholowej. I on jej powiedział, że się zastanowi. Jak to wyglądało, że się zastanowi? Zaczął odprawiać nowennę do Ducha Świętego i w trakcie tej nowenny zorientował się, że to nie jest jego powołanie. Że on chce spędzić życie na pokucie za swoje grzechy, za to, co zrobił, jak skrzywdził matkę, jak skrzywdził rodzinę, jak skrzywdził Boga. I on chce oddać swoje życie innym, ale gdyby został ojcem, nie miałby na to czasu, musiałby być dobrym ojcem, co byłoby wspaniałe oczywiście, ale nie, on chce kochać w tym życiu już tylko Jezusa, tylko Maryję, tylko świętych. On chce się ofiarować im, ale to nie było egoistyczne, bo przecież mówiłem przed chwilą, jak pomagał innym, jak pomagał ludziom. Pomagał też alkoholikom, którzy mu mówili, przyjaciołom, którzy przychodzili do niego w pracy, mówili, ej, nie radzę sobie z tym alkoholizmem, ty ponoć kiedyś piłeś. A on mówił, tak, piłem i zaczął opowiadać swoją historię nawrócenia. Dlatego jej odmówił. Dlatego nigdy nie był ojcem, nigdy nie założył rodziny. Jego jedyną kobietą była jego matka, jak to się zawsze śmiał. Gdy matka umarła, mieszkał sam. Pod koniec życia, bo miał bardzo ciężkie życie, pod koniec życia w 1923 roku trafia do szpitala i okazuje się, że ma często skurcze, nie jest w stanie już pracować. To ostatnie kilka lat, bo umarł w 1925, było dla niego bardzo trudne. Nie tylko gospodarczo, ponieważ nie miał pieniędzy i dostawał tylko bardzo mały zasiłek z jakiejś tam organizacji kościelnej na to, żeby przeżyć. Ale przede wszystkim było to ciężkie życie dla jego ducha, ponieważ zawsze był człowiekiem robotnym, zawsze chciał pracować, zawsze chciał pomagać, a teraz nie mógł. Musiał przez ostatnie kilka lat być po prostu człowiekiem nic nie robiącym, człowiekiem, który nie marnował swojego czasu, bo on bardzo dużo się modlił, tak jak mówię, czytał zawsze, gdy chodził do spowiedzi, wtedy trochę spowiedzi wyglądała inaczej, wyciągał kartkę z pytaniami teologicznymi, na przykład proszę sobie wyobrazić, przychodzi robotnik budowlany, czy też człowiek, który po prostu nosi drewno i mówi, no czytałem świętego Augustyna i tu jest takie zdanie, nie wiem co o tym myśleć, tak? Więc nie to, że tracił ten czas, natomiast było mu ciężko, że już nie jest produktywny. Gdy w Święto Trójcy Świętej szedł do kościoła dominikanów, aby tam się modlić. To był kościół, do którego rzadko zaglądał, więc ci bracia go nie znali, dominikanie. Nagle dostał zawału i umarł na ulicy. Zawołani zakonnicy przyszli z ostatnim namaszczeniem, ale nie zdążyli. I w momencie, w którym przyjechała policja, zabrała jego ciało, zaczynają go rozbierać, oni nie wiedzą, kto to jest. Nagle się okazuje, że ten człowiek ma jakieś sznurki, łańcuchy na piersiach, na rękach, na nogach. Okazało się, że przez lata pokutował między innymi w ten sposób, że nosił na swoim ciele łańcuchy. Oczywiście skorzystał z praktyk świętych, świętych ludzi, którzy przed nim szukali właśnie świętości, między innymi nosił takie łańcuchy, by pamiętać o tym, że Jezus za niego umarł. To nie była tylko kwestia pokutna, żeby mu było niewygodnie, ale później jego spowiednik mówił, że zawsze nosił, bo to robił za zgodą spowiednika, nosił te łańcuchy po to, żeby pamiętać o cierpieniu Jezusa i o tym, że Jezus dla niego był zakuty w kajdany. I to nie były takie małe sznureczki, czy też małe łańcuszki, tak jak czasami w tamtych czasach proponowano ludziom nosić. Łańcuch na szyi, który nosił, to był taki wielki łańcuch, który służył do trzymania psa, tak? Takiego groźnego na łańcuchu. I dlatego policja, gdy zobaczyła to ciało, zaczęła pytać, kto to jest. Stwierdzili, że to nie jest bezdomny. Jeżeli to jest bezdomny, to jakiś interesujący. I dlatego jego pogrzeb odbył się dopiero kilka dni po jego śmierci, a zmarł 7 czerwca 1925 roku. Został pochowany natomiast w Boże Ciało. Już wszyscy wiedzieli, kim on jest. Człowiek niezwykle pobożny, człowiek niezwykle pomocny. Tak został zapamiętany, mimo że przez pierwsze lata swojego życia był na dnie. I to na dnie naprawdę olbrzymim. Chciałem Państwu powiedzieć o tej osobie, ponieważ tak naprawdę już Paweł VI ogłosił dekret o heroiczności jego cnót. Dlatego można się spodziewać, że ten proces beatyfikacyjny trochę się zatrzymał i nie wiadomo, czy zostanie ponowiony, tak? Czy zostanie ten człowiek wyniesiony na ołtarze. Mimo to są modlitwy za jego wstawiennictwem, także przetłumaczone na język polski. Mimo to ten właśnie człowiek, bardzo popularny w kręgach irlandzkich, jest często, takim bym powiedział, patronem ośrodków uzależnień, zarówno w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, czy Australii, czyli wszędzie tam, gdzie Irlandczycy docierali, mieli problemy z alkoholem. Jest właśnie człowiekiem, który pokazywany jest jako wzór. Wzór tego, że alkoholizm jest po prostu chorobą, ale nie jest końcem. I ponieważ w Polsce ten problem też niestety czasami występuje, dlatego chciałem Państwu opowiedzieć o Matthew Talbocie, czyli Mateuszu Talbocie po polsku, który był człowiekiem, który doświadczył łaski. Ja uwielbiam świętych, którzy doświadczyli łaski, którzy byli na dnie, którzy byli do niczego, z którymi się możemy bardziej utożsamiać niż z tymi świętymi, którzy zawsze byli dobrzy. Są tacy święci, ja też ich kocham, ale gdy patrzę na nich, to myślę sobie, daleko mi do niego. A gdy myślę sobie o takich świętych i ludziach, którzy byli na dnie, ale wstali, to myślę sobie, to jest może przykład dla mnie. Mateusz Talbot. Można się do niego modlić. Jest już czcigodnym sługą Bożym. Mam nadzieję, że Państwu się to spotkanie spodobało. Słyszymy się za miesiąc i do usłyszenia.